Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tydzień temu nasze rozważania poświęciliśmy pierwszym czterem krokom na drodze do pokuty, do życia w Wielkim Poście. Przyznaliśmy się, że jesteśmy bezsilni wobec naszego grzechu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. To jakby pierwsze. Drugie, uwierzyliśmy, że Bóg może przywrócić nam zdrowie duszy. Trzy, postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga. Cztery, zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek sumienia. Te kroki stawiały nam ważne pytania o naszą zdolność przyznawania się do naszych słabości, o jakość naszej wiary, o obraz Boga i samego siebie. Nie zatrzymujemy się jakby w pół drogi i z trudem, bo nie jest to proste, stawiamy kolejne kroki. Oto one. Piąte, wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Sześć, staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Siedem, zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. I kiedy to mówię, myślę o sytuacji, którą Pismo Święte przedstawia nam w historii króla Dawida. Oto Saul, poprzednik Dawida, był w podeszłym wieku. Nękały go poważne zgryzoty, dlatego Bóg posyła proroka Samuela do Jessego Betlejemity, by znalazł nowego króla dla Izraela. Jesse, ojciec Dawida, przedstawia prorokowi swoich siedmiu synów, prócz najmniejszego, który pozostał ze stadem. Samuel posyła jednak po niego, gdyż w sercu swoim usłyszał głos Pana: wstań i namaź go, to ten. Po tajemnym namaszczeniu Dawid pokonuje Goliata, zostaje wodzem, odnosi wiele zwycięstw, tak iż kobiety wśród grania i tańców mogą śpiewać: pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Rośnie jego sława. Ileż goryczy przeżywa Saul. Zaczyna polować na Dawida jak na kuropatwę po górach. Chce go zgładzić, ale Pan jest z nim. I serce Dawida nie zaznaje goryczy, nie pała zemstą, nie unosi się ambicją. Otrzymawszy władzę, Dawid ustanawia cesarstwo od Dan aż do Beerszeby. I otrzymuje obietnicę od Boga, obietnicę, jakiej żaden król przed nim ani po nim nie otrzymał. Wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Wtedy Dawid powie: kimże jestem ja, Panie mój Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? I nagle w życiu Dawida zdarza się rzecz nieoczekiwana. Przychodzi upadek, nagły jak gorączka. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie, powiedziano mu: to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią. Kobieta ta poczęła, posłała więc, aby dać znak Dawidowi: jestem brzemienna. Zemsta na wrogach, paleniem jazd, przymierze z Egiptem, przeciwne woli Pana, to klasyczne grzechy królów izraelskich. Grzech Dawida jest zupełnie innej natury. To raczej grzech człowieka z ulicy. Czy to możliwe, by to, co było w porządku dziennym w Jerozolimie, miało stać się udziałem Dawida? Skąd w szlachetnym sercu taka gorączka? Każdemu mniejszemu i większemu grzesznikowi może się to zdarzyć. Zło przychodzi niczym burza w środku lata, niczym mur, co niszczy w południe. grzechu nie da się przewidzieć. Często zupełnie nie przystaje do dotychczasowego życia. Mówimy zdumieni, jak mogło się to zdarzyć. A zło jakby wychwytuje moment nieuwagi. Działa przez zaskoczenie i więcej w tym złej gorączki niż fałszywego kroku, więcej choroby niż grzeszności. Dawid popełnia grzech i opanowuje go nieznane dotąd uczucie. Ucieka. Chce się pozbyć odpowiedzialności, oswobodzić z grzechu, zwłaszcza jego następstw. Do tej pory zawsze udawało mu się nagiąć bieg wydarzeń do swej woli. Dlaczegoż by nie miało się udać i tym razem? Próbuje przerzucić odpowiedzialność na Uriasza, męża Batrzeby, ściąga go z pola bitwy, zaprasza do stołu, by go upić, po czym odsyła do Batrzeby. Uriasz jednak serce ma prawe i przemawia szlachetnie niczym król. Pan mój Joab wraz ze sługami mego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść, pić i spać ze swoją żoną? Czegoś podobnego nie uczynię. Dawid okazuje się kiepskim strategiem. Przegrywa pierwszą potyczkę i sięga po mocniejsze środki. Wysyła Uriasza z listem do Joaba, w którym pisze: postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta, potem odstąpcie go, aby został ugodzony i zginął. Joab, dowódca wojsk Dawidowych, kiedy otrzyma list, z trudem rozpoznaje w tym rękę Dawida. Ale król uspokaja jego sumienie: nie trap się tym, co się stało. I Uriasz ginie, wydany w ręce wroga. Od cudzołóstwa do zbrodni. I to zbrodni na niewinnym. To już nie gorączka, ale grzech popełniony z zimnym wyrachowaniem. Grzech króla. Niech umrze. Bez wątpienia pierwszy grzech jest często grzechem przez zaskoczenie. Ale potem przychodzi grzech poważniejszy na nas, obmyślany, dokładnie przygotowany. Serce Dawida już nie jest chore. Ono jest na wpół umarłe. Kto mógłby tchnąć weń życie? Kto mógłby je odrodzić? I wtedy zjawia się Natan, posłany do Dawida przez Pana. Nie przychodzi, by dobijać umierające serce. Nie pada żaden zarzut, żadne bezpośrednie oskarżenie. Natan nie przypuszcza ataku, ale po prostu mówi: Dawidzie, posłuchaj. I zaczyna snuć opowieść. W pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden bogaty, drugi biedny. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła, biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadała jego chleb i piła z jego kubka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec, z własnego bydła, czy mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał, więc zabrał owieczkę owemu biednemu. Bóg zawsze kogoś posyła i wkłada mu w usta opowiadanie czy przypowieść. Posyła do grzesznika swego proroka, a to, co ten mówi, nie ma na pierwszy rzut oka nic wspólnego z grzesznikiem czy z jego grzechem. Dawid słyszy tę opowieść Natana, a słyszy i gwałtownie reaguje, bo gdzieś na dnie serca zachował jeszcze odrobinę szlachetności. Oburza się i mówi do Natana: na życie pana, ten człowiek, który tego dokonał, winien śmierci. Wtedy odkrywamy nasz grzech, ale dostrzegamy go u innych, ale i nam potrzebny jest Natan, który przyjdzie, opowie nam jakąś historię, historię nas samych, której wcześniej nie znaliśmy. Człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Oto wyrok królewski wydany na samego siebie. Natan z gniewem mówi do Dawida: ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan Bóg Izraela: ja namaściłem się na króla nad Izraelem, ja uwolniłem cię z rąk Saula, oddałem cię dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Ty jesteś tym człowiekiem. to jakby kluczowy moment przepowiadania wszystkich proroków. To także kluczowy moment każdego naszego nawrócenia. Czy to naprawdę ja jestem tym człowiekiem? Ta godzina, w której zostaje zerwana maska, godzina rachunku sumienia, żalu, bolesnego osamotnienia, ciemności. Jestem sam na sam z moim grzechem. A słońce muszę zabłysnąć dopiero po północy i będzie to słońce łaski. Wszystko zawdzięczamy Natanowi. Jakże biedny byłby świat, gdyby nie było Kościoła. Gdyby zamilkli tacy ludzie jak Natan, gdyby Pan ich do nas nie posyłał, gdyby nie było tych naszych rekolekcji wielkopostnych, byłoby wtedy tak, jak w czasach młodości Samuela. Rzadko odzywał się Pan, a widzenia nie były częste. Po słowach Natana zapada głęboka cisza w domu Dawida. Czas ulega jakby zatrzymaniu. Wszystko może się zdarzyć, ważą się losy człowieka. Wystarczy zaledwie parę sekund, co uczyni Dawid. Czy powie Natanowi, nie wtrącaj się do tego, czy postąpi jak z Uriaszem, zgładzi proroka, nakaże mu milczenie? Tak nakazywałaby logika rzeczy, logika popełnionych już zbrodni, cudzołóstwa z Batrzebą, morderstwa na Uriaszu. Ale tym razem Dawid odstępuje od gotowego już jakby pomysłu, zrywa z przeszłością i mówi, zgrzeszyłem wobec Pana. Co za otchłań między tym, ty jesteś tym człowiekiem, a zgrzeszyłem. Między oskarżeniem Natana, a wyznaniem Dawida. To właśnie w takich krótkich chwilach rozgrywa się jakby dramat. Łaska Boża zderza się z naszą ludzką wolnością. W takich chwilach Bóg dokonuje cudów, przywraca życie na wpół umarłemu sercu. A przecież wszystko mogło potoczyć się inaczej. Dawid uświadamia sobie własną winę. Bóg okupił lękiem swego syna w ogrodzie oliwnym, jego śmiercią na krzyżu to przejście. Wydawałoby się, tak niewiele dzieli grzech od wyznania grzechu. A w rzeczywistości jakaż droga do przebycia dla człowieka i dla Jezusa. Zgrzeszyłem przeciw Panu. To nowe słowa w ustach Dawida od czasu grzechu. Język, jakim przemawiał do Uriasza, do Joaba, był językiem umarłego, skrępowanego opaskami Łazarza jakby, człowieka pogrzebanego. Proste słowo, zgrzeszyłem, odmienia wszystko. I oto Dawid, który dotąd miłował tego, który go stworzył, zaczyna miłować tego, który mu przebaczył. Bóg objawia swe miłosierne serce. Nigdy wyznanie grzechu nie przytłacza, ale poszerza serce człowiekowi, zwraca go samemu sobie i czyni go wolnym, bo pokorne wyznanie nie ciemięży, ale oswobadza i człowiek może wypowiedzieć przed Bogiem swoją winę. Więcej w tym łaski niż wysiłku, więcej radości niż smutku. Natan odpowiada Dawidowi, Pan odpuszcza ci twój grzech. Bóg przebacza Dawidowi jak synowi marnotrawnemu, kiedy ten był jeszcze w drodze, bo kiedy tylko zwrócimy się ku Bogu, napotykamy Jego łaskę, Jego przebaczenie. Bóg śpieszy przebaczyć nasze winy i uleczyć nasze zranienia. Jahwe, Bóg miłosierny, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. A w Księdze Mądrości odczytamy, nad wszystkim masz litość, miłujesz bowiem wszystkie stworzenia. Ale czy Bóg miałby tak łatwo przebaczyć bez pokuty, bez zadośćuczynienia? Natan mówi dalej, nie umrzesz, lecz syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. I dziecko zrodzone z tego nieprawego związku z Batrzebą ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy posta, wróciwszy do siebie całą noc. Leżał na ziemi. Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go. Bronił się, w ogóle z nimi nie jadał. W siódmym dniu Dawid zauważył, że jego słudzy szeptali między sobą i zrozumiał, że dziecko zmarło. Zapytał ich wtedy, czy tak, umarło, odpowiedzieli mu tak. Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił. Wszedłszy do domu pańskiego, oddał pokłon. Słudzy nie mogli tego pojąć. Gdy dziecko żyło, płakałeś, lecz gdy zmarło, powstałeś i posiliłeś się. Dawid im odrzekł. Dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż mówiłem sobie, kto wie, może Pan nade mną się ulituje, dziecko będzie żyło. Tymczasem umarło. Po cóż mam pościć? Dawid zdaje się mówić, Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. To jest już jakby przebłysk Ewangelii w Starym Testamencie. Dawid zapowiada Jezusa w ogrodzie oliwnym, Jezusa zdającego się w momencie próby na wolę Ojca. Jakże zmienił się Dawid, stał się taki uległy w ręku Pana. Przemienił go grzech, żal i przebaczenie. Ileż delikatności i pogody w sercu skruszonego grzesznika. I oto staje się coś, czego tylko Bóg może dokonać. Ze zła wyprowadza dobro. Dawid okazywał współczucie dla swojej żony Betrzeby, urodził się jej syn, któremu dał imię Salomon. Pan umiłował to dziecko tak, iż wysłał po raz drugi Natana, by powiedzieć Dawidowi, nazwiesz to dziecko Jedidiasz, to znaczy umiłowany przez Pana. Tak zadziałać mógł tylko sam Bóg. Te same osoby, Dawid i Batrzeba, te same role, a Bóg rozpoczyna całkiem nową historię pod znakiem darmo danej miłosiernej miłości. Choćby nasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone jak purpura staną się jak wełna. A święty Paweł ujmie to krócej, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozdała się łaska i doda, wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg zawsze kogoś posyła. Nie zapomnijmy o rekolekcjach, o dobrym rachunku sumienia, wyznaniu uczciwym grzechu. I zwróciliśmy się w pokorze do Boga, by usunął nasze braki. To zawsze pamiętajmy. Dziękując Bogu za dar Kościoła, za dar spowiedzi świętej.